Cześć, nazywam się Ula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Najwięcej o spowolnieniu, odpoczynku, relaksie mówi się w okolicach lata, wtedy kiedy bierzemy urlopy. No i to ma jakiś sens, ale dla mnie dużo więcej sensu ma zwalnianie na jesieni, właściwie nawet w zimę, tak jak robi to cała przyroda. Nie wiem, kiedy ty tego słuchasz, ale u mnie głęboki listopad. Za oknem jest całkiem szaro, buro, zimno i tak właśnie powinno być, bo przyroda nieźle się już w tym roku napracowała i już wystarczy, przynajmniej na ten rok. A jak u ciebie? Jak znam, życie jest dokładnie na odwrót, czyli pełne przyspieszenie, najpierw przedświąteczne, a potem pełna mobilizacja na początku roku, plus stare dobre postanowienia noworoczne. I tak cała przyroda zwalnia, spowalnia, wycisza się, zamiera, a my, ludzie, wręcz przeciwnie, dociskamy gaz do dechy. Ja tego nie rozumiem, to znaczy rozumiem, bo właściwie sama tak robię, a przynajmniej robiłam przez większość życia. No ale teraz już inaczej i chciałabym się z Tobą podzielić moim głębokim przekonaniem, że listopad, grudzień i styczeń to najlepszy czas, by zwolnić. No ale zaraz, jak Ci tu sprzedać to, że warto zwolnić? Nawet w podcaście o mózgu często opowiadam o tym, co zrobić, żeby mózg był bardziej wydajny, żeby sprawniej działał, żebyśmy robili rzeczy szybciej i lepiej. No jasne. Ale ja również głęboko wierzę, że integralną częścią rozpędzania się jest hamowanie. I teraz posłużę się metaforą ze świata, na którym się w ogóle nie znam, czyli z motoryzacji. I chciałabym, żebyś teraz pomyślał sobie o takim super szybkim samochodzie, jakimś Ferrari czy Jaguarze. Inżynierowie robią wszystko, żeby taki samochód miał mnóstwo koni mechanicznych, ogromną moc, ogromne przyspieszenie, ale uwaga, robią również wszystko, żeby taki samochód miał doskonałe hamowanie, doskonałe hamulce, systemy, które pozwalają mu wytracić prędkość, zatrzymać się. Nikogo nie interesuje samochód, który potrafi się tylko rozpędzić, a już na pewno nie na normalnych drogach. Jeśli jedziesz za szybko, to po prostu wypadasz z zakrętu. A to, że jakieś zakręty albo nieprzewidziane sytuacje pojawiają się na drodze, mamy jak w banku. I gdy teraz wrócimy z metafory samochodowej do życia normalnych ludzi, to widzimy, że wszystko w świecie każe nam przyspieszać, a bardzo mało mamy treningu spowalniania i wytracania prędkości. I ja dzisiaj chciałabym Cię zachęcić do tego, żeby poświęcić temu tematowi trochę uwagi. I jak zawsze będę Cię zachęcać, żeby nie tylko myśleć sobie o tym spowolnieniu, ale naprawdę potrenować, poćwiczyć, spróbować wdrożyć takie spowolnienie w swoje życie. Jeszcze raz chcę podkreślić, że ja nie mam nic właściwie do pośpiechu. Pośpiech ma swoje miejsce w życiu, a już na pewno szybki mózg i szybkie myślenie to jest coś, co zawsze mi imponuje. No nic mnie tak nie cieszy jak jakaś szybka riposta, błyskotliwy, spontanicznie wymyślony komentarz. I jak każdy we współczesnym świecie, uwielbiam te dni, kiedy uda mi się sprawnie, szybko, efektywnie, wydajnie zrobić 1000 rzeczy i jeszcze zaplanować kolejny dzień. Ale pośpiech i pełna mobilizacja ma też swoją ciemniejszą stronę, ma też swoje koszty. Tę rozmowę o kosztach pośpiechu chciałabym zacząć od takiego prostego pytania. Czy zwierzęta się spieszą? Owszem, spieszą się. I to najczęściej w dwóch typach sytuacji. Pierwszy typ sytuacji to jest wtedy, kiedy uciekają, na przykład przed drapieżnikiem. A drugi typ sytuacji to wtedy, kiedy polują. Już pewnie teraz świta Ci w głowie, że to niepokojąco przypomina taki zbitek słów jak reakcja walki lub ucieczki. Tadam, gratulacje. Tak jest, pełna mobilizacja organizmu, przyspieszenie jest charakterystyczne dla działania układu współczulnego w naszym organizmie. Odsyłam Cię tutaj do odcinka o układzie przesympatycznym. Tam dokładnie opisuję różnicę między tymi dwoma układami autonomicznego układu nerwowego i zachęcam do odsłuchania, bo tam padło już dużo ważnych kwestii. Dzisiaj chcę tylko, żebyś skojarzyła, że pośpiech to działanie układu współczulnego. To to przyspieszenie, to mobilizacja organizmu i to także wydzielanie tak zwanych hormonów stresu, czyli kortyzolu, adrenaliny. Dlatego wszystko, co w życiu robimy z taką intencją przyspieszenia, włożenia jeszcze kilku spraw do kalendarza, dociśnięcia nogą harmonogramu, zmobilizacji i deadline'ów, to siłą rzeczy jest mobilizacja układu współczulnego, tego odpowiedzialnego za reakcję stresową w naszym organizmie. I wydaje się to wszystko logiczne, ale zastanów się, czy nie masz jednak w głowie tak, że rozdzielasz te dwie kwestie, że jedno to jest mobilizacja, organizacja, wydajność, a drugie to stres. I być może rzeczywiście akurat u Ciebie tak jest, ale u większości osób te dwie sfery przenikają się praktycznie każdego dnia. I teraz chciałabym Ci zaproponować takie krótkie ćwiczenie, taką autorefleksję, czy rzeczywiście jesteś po prostu zmobilizowany i zmobilizowana, czy jednak Twoje ciało pracuje w trybie stresu i aktywacji układu współczulnego. Ale uwaga, jeśli jedziesz teraz samochodem, jeśli prowadzisz albo robisz coś, co wymaga uwagi, to może sobie odpuść to ćwiczenie. Ale jeśli wszystko ok, jeśli masz chwilę wolną, to zapraszam. Przymknij albo zamknij oczy i zwróć uwagę na to, jak oddychasz. Czy jest to krótki, płytki, przyspieszony oddech, czy spokojny, głęboki, zrelaksowany. Zobacz, jak napinają się Twoje mięśnie żebrowe, międzyżebrowe, klatki piersiowej, czy pracują harmonijnie, spokojnie, czy są takie zaciśnięte, przykurczone. Teraz zwróć uwagę na swoje ramiona. Czy masz wrażenie, że zbliżają się do uszu, czy łagodnie opadają? Poczuj swoją szczękę, czy jest zaciśnięta, czy rozluźniona. Poczuj także mięśnie wokół swoich ust, czy są napięte. Mięśnie wokół oczu, to samo. Zobacz, czy mrużysz oczy, czy robi ci się zmarszczka między brwiami. A teraz zwróć uwagę na całe swoje ciało. Poczuj mięśnie w nogach, udach, łydkach, w przedramionach, ramionach, plecach. Czy te mięśnie są swobodne, rozluźnione, czy masz dużo przestrzeni w ciele, czy przeciwnie, wszystko jest takie przykurczone, zaciśnięte, skupione w sobie. Poczuj też, jak się mają Twoje dłonie, czy są rozluźnione, swobodne, czy wręcz przeciwnie, zaciskają się w pięści. No i jak się masz? Czy raczej taka mobilizacja, czy relaks, rozluźnienie i swoboda? Jeśli to pierwsze, to w ogóle luz i się niczym nie przejmuj, bo właściwie tak mamy wszyscy. Szczerze mówiąc, nie znam zbyt wielu osób, które od rana do wieczora chodzą tylko w trybie zen i pełnego rozluźnienia. Tak się po prostu nie da żyć, ja do tego nie zachęcam. Zachęcam do czego innego? Zachęcam do świadomego poświęcenia uwagi swoim hamulcom. Marzy mi się, żeby Twoja i moja maszyna zwana ciałem miała super przyspieszenie, super moce, ale też świetne, niezawodne i bardzo dobrze funkcjonujące hamulce. A jeśli już opuścimy tę metaforę, to chciałabym po prostu, żebyś nauczyła się zwalniać. Zobaczyła, jak ważne dla ciała i mózgu jest spowolnienie, wyhamowanie, łagodne bycie, nie tylko na przyspieszeniu i mobilizacji. No i od razu dobra wiadomość. Mamy w organizmie, w ciele i w mózgu systemy, które pomagają nam zwolnić. Przede wszystkim to znany Ci już dobrze układ przywspółczulny, parasympatyczny, czyli brat bliźniak do układu współczulnego, sympatycznego. Natomiast w mózgu mamy specjalny, dedykowany uspokojeniu neuroprzekaźnik. To GABA, czyli kwas gamma-aminomasłowy. GABA jest hamulcem, który sprawia, że połączenia nerwowe w mózgu działają wolniej, neurony przesyłają wolniej swoje informacje i cały mózg po prostu spowalnia. Działanie GABA sprawia, że robimy się spokojniejsi, powolniejsi, bardziej zrelaksowani i ten neuroprzekaźnik jest też niezbędny do tego, żebyśmy mogli zasnąć. No to ekstra, wiemy, że w naszym superorganizmie są hamulce, to jeszcze trzeba je zacząć używać. Z jednej strony nasz organizm sam z siebie chce nas relaksować, spowalniać, uspokajać, regenerować, ale z drugiej strony musimy mu w tym trochę pomóc. Jeśli w samochodzie jednocześnie wciskamy gaz i hamulec, to ja tak do końca nie wiem, co się dzieje, ale na pewno nie jest to dobre i wszyscy instruktorzy mi zawsze odradzali. Podobnie jest z człowiekiem. Jeżeli jednocześnie staramy się wciskać od rana do wieczora gaz, to nawet najlepsze hamulce po prostu nie wyrabiają. Zarówno układ parasympatyczny przywspółczulny, jak i GABA działają najlepiej wtedy, kiedy im się pozwoli. A to oznacza, że po prostu zaczynamy zwalniać. I teraz już całkiem niemetaforycznie chcę Cię zaprosić właśnie do zwolnienia, do spokojnego ruchu, łagodnego działania i wyciszania aktywności. W idealnym świecie najlepiej byłoby robić to każdego dnia godzinę, dwie, w każdym tygodniu przez jeden dzień i w każdym roku przez kilka tygodni. Ja nie wiem, czy możesz sobie na to pozwolić, ale na pewno możesz sobie pozwolić na coś małego. I tym czymś małym może być bardzo spokojne, uważne umycie zębów, bardzo spokojne i uważne przespacerowanie się, bardzo spokojne krojenie warzyw do zupy, powolne i uważne umycie naczyń, spokojne, łagodne, wyciszające kąpiele, prysznice, może zrobienie sobie peelingu. To są bardzo sztampowe propozycje, ale liczę na Twoją kreatywność, bo być może jesteś pasjonatem kaligrafii albo zbierasz stare winyle i lubisz je sobie spokojnie oglądać, układać, porządkować. Jeżeli tak, to super. Jeśli masz jakąś ulubioną czynność, spokojną, powolną, wyciszającą i wydaje Ci się, że jest to bzdura, bezsensowne hobby, to wiedz, że nie. To jest super sprawa dla Twojego układu przywspółczulnego i działania Twojego mózgu. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że mózg jest nie tylko dyrektorem, który mówi ciału, jak ma się zachowywać, ale jest też takim dyrektorem, który słucha ciała i na podstawie tego, co usłyszy, podejmuje decyzje. I jeśli widzi, że ciało jest cały czas rozgorączkowane i w pośpiechu, to rozumie to jako brak miejsca na odpoczynek i relaksację. I w drugą stronę, jeżeli ciało jest spokojne, spowolnione i rusza się powoli, to mózg rozumie to jako okoliczności sprzyjające wyhamowaniu. Naukowcy nazywają to sensorycznym sprzężeniem zwrotnym mózgu i umysłu. Jeśli nie chcecie się tego zapamiętywać, to zapamiętaj jedno. Jeśli uda Ci się spowolnić, zwolnić ruchy Twojego ciała, to jest też duża szansa, że uda Ci się spowolnić i zwolnić działanie Twojego mózgu. A spowolnienie mózgu to rzecz ważna sama w sobie. Nie dlatego, że spowolniony mózg jest jakiś lepszy, ale dlatego, że rozpędzony mózg ma skłonność do robienia niezbyt przyjemnych fikołków. Są to kołowrotki myśli, ruminacje, słabe skupienie, problemy z koncentracją, zapominanie i rozproszenia, katastrofizacje, myślenie stereotypowe i szufladkowanie, takie myślenie czarno-białe i szybkie przechodzenie do konkluzji. Rozpędzony mózg ma także trudność w słuchaniu innych osób, po prostu zawsze chce iść do celu, do celu. Rozpędzony mózg też potrafi obracać się przeciwko nam. Im dłużej działamy w trybie takiego rozpędzonego mózgu, tym częściej tracimy poczucie własnej wartości, pojawia się poczucie winy i wstydu. A jak pewnie się domyślasz, takie emocje sprawiają, że nasze działanie traci na wydajności, jakości, natomiast nasze życie robi się po prostu nieprzyjemne. Myślę, że my to wszyscy do pewnego stopnia bardzo dobrze znamy i bardzo dobrze rozumiemy, a jednak z jakiegoś powodu bardzo trudno nam jest się z tego kołowrotka wyrwać. Trudno jest nam zwolnić. Ostatnio podzieliłam się ze znajomymi tym moim nowym projektem Zwalnianie na jesień i koleżanka spytała mnie, jak ja to właściwie robię. I w pierwszym odruchu chciałam powiedzieć, że nie udowolnię. No bo fakt faktem, cały czas mnie coś ciągnie na ten kołowrotek. Ale potem zastanowiłam się, że jednak tę sprawę mam trochę przemyślaną. I chciałabym teraz Cię zaprosić do takiego małego psychologizowania. Zastanówmy się, dlaczego my nie chcemy, nie umiemy, nie potrafimy, nie możemy zwolnić. I mam trzy tropy, dwa mniejsze, bardziej oczywiste i jeden duży, ale umykający zwykle uwadze. Przede wszystkim nie chcemy, nie umiemy zwolnić, bo mamy poczucie, że jest bardzo wiele spraw do zrobienia. Musimy. To jest taki bat, który sprawia, że chcemy biec, biec, biec i robić, robić, robić jak najszybciej. I faktycznie jest bardzo dużo rzeczy w życiu, które musimy, ale jest też jeszcze więcej rzeczy, których nie musimy, a i tak robimy. Nie chcę tutaj się wykazywać jakąś arogancją, więc nie myśl, że ja znam się na twoim życiu i wiem, co ty musisz, czego nie. Nie wiem oczywiście. Po prostu mam jakieś doświadczenie ze swojego życia, moich znajomych i wiem, że bardzo często tę łatkę musimy doklejamy do spraw, no, tylko pozornie obowiązkowych. Do wskakiwania na kołowrotek pośpiechu i zagonienia skłania nas nie tylko bat, ale także marchewka, no bo wiadomo, im więcej robimy, tym mamy więcej doświadczeń, sukcesów, emocji, spraw, kontaktów, no więcej to teoretycznie lepiej, ale pamiętajmy, że z każdym więcej i lepiej są też koszty związane. I tak mamy już omówiony kij i marchewkę. Zobacz, jakie kije i marchewki są w twoim życiu i czy na pewno ci się opłacają. Ale myślę, że tak naprawdę najtrudniej jest nam zwolnić, bo wtedy, kiedy my już zwolnimy, to pojawia się w nas bardzo dziwne uczucie. Ciekawa jestem, czy już się domyślasz, o co mi chodzi. To uczucie, o którym myślę, to poczucie winy. I szczerze mówiąc, ja do końca nie wiem, jak się z nim rozprawić, ale jestem przekonana, że jest naprawdę powszechne. Zwolnienie kojarzy nam się z takimi rzeczami jak prokrastynacja, lenistwo, brak wydajności, wykorzystywanie innych, egoizm. Jeśli tobie odpoczynek, relaks, spowolnienie i spokój nie kojarzy się z tymi słowami, no to ja ci bardzo zazdroszczę, bo mi się kojarzy. Ale właśnie dlatego teraz tak dużo o tym mówię, żeby osłabić to skojarzenie, żeby je oświetlić i zobaczyć, czy to skojarzenie nam służy, a przede wszystkim, czy jest prawdziwe. Żaden pies, żaden kot, żadna krowa i żadne inne zwierzę, kiedy sobie spokojnie leży i odpoczywa, nie ma poczucia, że jest darmozjadem, ani nie ma poczucia winy. A my ludzie jakoś mamy. No i ja zachęcam do głębokiej refleksji, czy to w ogóle ma sens. Jeśli Ula z podcastu o mózgu nie jest wystarczającym autorytetem, no bo właściwie dlaczego miałabym być, to może przekonać się francuski filozof Blaise Pascal, który zwykł mawiać, że wszystkie ludzkie nieszczęścia biorą się stąd, że człowiek nie potrafi usiedzieć cicho sam w pokoju. I zobacz, ja nawet nie stawiam tobie tak wysoko poprzeczki. Nie musisz być sam, sama, nie musisz być cicho i nie musisz siedzieć w pokoju. Wręcz przeciwnie, możesz zaprosić do spowolnienia inne osoby, możesz wykorzystać do spowolnienia różne rekwizyty. Polecam starą dobrą książkę, muzykę, ale także wspomniane wcześniej rytuały wieczorne, poranne, kąpiele, masaże, spacery, łagodny ruch, jogę, tai chi, hobby, rysowanie, malowanie, dzierganie, prace ręczne. Jest z czego wybierać. Jeśli do spowalniania chcesz podejść już naprawdę profesjonalnie, to możesz skorzystać z coraz bardziej rosnącej oferty technik relaksacyjnych, medytacji, technik oddechowych. Robi się z tego cały rynek i ja uważam, że to bardzo dobrze. Każdego dnia o naszą uwagę konkuruje tysiące firm, produktów, mediów społecznościowych, informacji. Fajnie, że wśród nich są również takie, które chcą nas właśnie odbodźcować, uspokoić, wyregulować. Jeśli masz ochotę z nich korzystać, to korzystaj. Ale nie musisz. Najważniejsze jest to, żebyś spowolniła, spowolnił. Po pierwsze, pozwolisz swojemu organizmowi się regenerować, po prostu odpoczywać. Ale takie spowolnienie ma jeszcze jedną nieoczywistą korzyść dla twojego mózgu. Gdy żyjemy w pędzie, nasz mózg robi wszystko, żeby nam w tym pomóc. Ale to oznacza, że przede wszystkim musi odsiewać niepotrzebne informacje. Jest nastawiony na to, żeby wyłuskiwać tylko to, co prowadzi nas do celu. I to super, bardzo dziękujemy naszemu mózgowi. Ale. To podejście sprawia, że bardzo często też dużo nam umyka. Gdy zwalniamy i mózg nie musi się męczyć z odsiewaniem, może zacząć przyjmować informacje. Taki tryb działania można nazwać uważnością, ale to słowo kojarzy się z mindfulnessem, a nie chciałabym zawężać do tego jednego podejścia. Spokojny mózg może robić różne rzeczy. Może smakować, może przetwarzać głęboko informacje, może wchodzić w głęboki, łagodny, empatyczny kontakt z drugim człowiekiem, może poświęcić się refleksji, może też być bardzo twórczy, zobaczyć powiązania między rzeczami, które na co dzień wydają się zupełnie odległe. Tych wszystkich wspaniałych rzeczy nasz mózg niestety nie może robić w pędzie, a tak się składa, że większość życia zapraszamy go właśnie do takiego zabieganego trybu pracy. Więc jeśli chcesz zobaczyć, jak działa, jak pracuje i co mądrego potrafi wykombinować twój umysł, kiedy go nie wyciskasz jak cytrynkę, to zwolnij. Może się okazać, że zobaczysz wtedy w rzeczywistości sensy, których wcześniej nie byłaś w stanie zauważyć. I tego bardzo serdecznie ci życzę, nie tylko tej zimy, ale przez całe życie. I tu postawię już dzisiaj kropkę. Dobrego dnia, dobrej nocy, Ula. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze zapraszam do wsparcia na portalu buycoffee.tu/podcast o mózgu. Polecam też stronę facebookową podcastu o mózgu i Instagrama. Zachęcam do kontaktu, pisania, zadawania pytań.